duchów religijnych, które się teraz w ostatnim okresie bardzo mnożą. To jest temat bardzo szeroki i ja naprawdę z taką, też bym chciał powiedzieć, bojaźnią do tego podchodzę. Jeśli my mówimy o jakichś ruchach religijnych, to od razu się nam to kojarzy z tym słowem sekta. I odnośnie tego określenia sekta, to mamy takie różne wyobrażenia. I chciałbym powiedzieć, że w opinii członków nominalnych kościołów sekta to jest czymś negatywnym. Sekciarze są zawsze oceniani negatywnie jako odszczepieńcy i z daleka trzeba się od nich trzymać. Jeśli chodzi o ludzi niewierzących czy ateistów, jeśli rzeczywiście ktoś jest ateistą, to oni bardzo lekceważą tych, którzy są członkami sekt. Natomiast sami członkowie sekt uważają się za coś lepszego czy coś wyżej postawionego. I to, co jest na przykład bardzo charakterystyczne u wszystkich tych, którzy są związani z naukami wschodnimi, orientalnymi, to jest pewna taka wyższość. I oni mówią, ty do tego jeszcze nie dorosłeś, trudno z tobą dyskutować. I oni tak patrzą jakby o piętro wyżej, my nie mamy co rozmawiać. Można to zauważyć również u nas w kraju wśród tych wstawienników, którzy też u nas mają miejsce w Polsce, ta cała grupa. Oni mówią, tyś tego nie przeżył, tyś tego nie dożył, to ty tego nie rozumiesz. Nie mamy płaszczyzny do porozumienia. I chciałbym powiedzieć, że takimi typowymi zjawiskami dla działalności sekt to jest silna osobowość przywódcy sekty. Czy on się tam nazywa przywódcą, czy guru, kim on jest. I gdy pojawi się w tej sekcie jakiś, w tej grupie jakiś konkurent, to bardzo często następuje rozłam. A w razie śmierci przywódcy, no to potem są już takie trochę kłopoty, kto ma to przejąć, tą władzę i tak dalej. Bardzo często się to załamuje. Ale to takie bardzo ogólne wprowadzenie, jeśli chodzi o sekty. Jest bardzo wiele różnych definicji na temat sekt. Jest cała taka książka, mam tutaj analiza sekty. To jest opracowana przez tego profesora Zwolińskiego z Akademii Papieskiej. No i tam jest dużo dobrych, to znaczy ciekawych rzeczy, definicji, tym, że on sam osobiście jest tego zdania, że wszystko to, co jest poza Kościołem katolickim, jest sektą. Nawet te inne wyznania, bardzo liczne. No, jeśli chodzi o historię, to można powiedzieć, że już za czasów Pana Jezusa były sekty, bo my wiemy, że byli Eseńczycy, a potem za czasów apostoła Pawła, on zaraz, kiedy się bronił przed tymi oskarżycielami, to on zauważył, że tam byli faryzeusze i saduceusze. Saduceusze to była sekta, która to byli zwolennicy nauki Sadoka, który był najwyższym kapłanem za czasów króla Salomona. I oni tylko to, co było w Pięcioksięgu, a ponieważ tam nie było opisane o zmartwychwstaniu, więc oni nie wierzyli w zmartwychwstanie. Ale charakterystyczne było to, że jeśli chodzi o oskarżanie czy Pana Jezusa, czy Jego uczniów, apostołów, to byli w tym momencie byli jednomyślni. I chciałbym powiedzieć, że kiedy my patrzymy na Słowo Boże, to w Słowie Bożym mamy takie miejsca, gdzie wyraźnie się przestrzega nas przed sektami. Słowo Boże nas uczy i przestrzega. I tutaj wypada jeszcze może powiedzieć to, że nazwy tych sekt, a jest ich bardzo dużo, ja zaraz podam mniej więcej takie dane statystyczne, to nazwy tych sekt wprowadzają w błąd i nie można na nazwie bazować. My na przykład znamy taką sektę, taki ruch, który między innymi w Polsce też jest chrześcijańska wiedza. No chrześcijan, my chcielibyśmy Pana jak najbardziej poznać. I chrześcijańska wiedza Mary Becker, Eddy tam założycielka. Albo Kościół Jezusa Chrystusa Dni Ostatnich, to są mormoni, nie? Jeśli chodzi o ruch Mona, który też w Polsce już ma miejsce, to ten ruch Mona ma blisko 15 nazw. To by zajęło czas, gdybym to miał czytać. Jest taka też grupa, która bardzo działa na terenie naszego kraju. To się nazywa Rodzina Miłości. I oni się też afiszują i to, czego tobie trzeba, miłości. I tam jest parę wersetów ze Słowa Bożego i na tych ulotkach zawsze jest tylko Rodzina Miłości, Warszawa, skrytka pocztowa. Nawet nie podają, gdzie są. Więc nazwy są, mogą być mylące i nazwa nie przedstawia nam żadnej doktryny, a raczej ma na celu zwiedzenie. Chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o apostoła Pawła, to on się bardzo ostro rozprawia ze wszystkimi sektami i on, ja przeczytam to miejsce Słowa Bożego, bo dwa wersety chciałem przytoczyć. Z listu do Galacjan z pierwszego rozdziału jest powiedziane tak. Ale choćbyśmy i my, to jest ósmy wiersz pierwszego rozdziału, ale choćbyśmy i my, albo anioł z nieba opowiadał wam Ewangelię inną, aniżeli tę, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty. To jest bardzo ostre słowo. Gdyby ktoś, i tu on mówi, nawet anioł z nieba. Może to troszkę nawet dla nas brzmi niezrozumiale, ale on się tak kategorycznie z tym rozprawia, z innymi naukami. A w liście do Tymoteusza, w drugim liście, który jest takim jakby testamentem apostoła Pawła, on pisze w ten sposób. Czwarty rozdział drugiego listu. Każ słowo Boże nalegaj w czas albo nie w czas. Strofuj, grom i napominaj ze wszelką cierpliwością i nauką. Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerbiące uszy, a odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom się odwrócą. My możemy sobie wymienić taką naukę jak Eternal Security, wieczna pewność zbawienia, czy inna taka nauka, nauka sukcesu i tak dalej. To są takie nauki, które pozyskują i u nas w kraju. Wielu zwolenników mają coś taką zachętę, coś jest naprzynęte. We wszystkich sektach, gdy się im przyglądamy, to każda z nich ma coś takiego naprzynęte, żeby pociągnąć. Kiedyś, to ja tylko taki przykład bym podał, kiedyś byli u nas w zborze w Cieszynie, to już jest bardzo dawno, czterej cyganie z Francji. Przyjechali, no ja go na owe czasy, eleganckim samochodem, takim jak jeździł De Gaulle, wszyscy w białych koszulach, bardzo kulturalni. I no, był trochę problem, bo oni tylko po francusku mówili. U nas mało tłumaczy jest. Ale opowiadali o tym, jak jeden z nich dawał świadectwo, jak on kradł kury i mówi tak, że rzucali taką jak wędka, taką żyłkę i na tym był haczyk z jakimś robakiem i rzucali to między kury. I kura, wiadomo, zaraz to się zaczepiło do dziuba i potem ciągnęli to. A ta reszta kur za nimi biegła i wtedy oni je zabierali, kradli jako cyganie. Takie świadectwo mówił. Coś podobnego można zauważyć w sektach. Jest coś, co rzucono przynęte, a to pociąga innych. I to można zauważyć jeszcze, że zwolennicy czy członkowie sekt, oni bardzo aktywni są, no to trzeba powiedzieć w cudzysłowie jako ewangelizacyjni, bo oni nie niosą wieści prawdziwej Ewangelii, ale oni są bardzo aktywni w głoszeniu swoich prawd. I chciałbym powiedzieć, że my mamy w Słowie Bożym bardzo wyraźnie powiedziane na temat tego, co się będzie działo. Jest jeszcze takie miejsce, które jest w Dziejach Apostolskich. Apostoł Paweł, kiedy zwołał starszych z Efezu do Miletu, to on ich zgromadził, bo nie miał czasu iść już do Efezu. I my czytamy takie słowa, z którymi on się zwrócił do starszych z Efezu. To jest 20 rozdział Dziejów Apostolskich, 28 wiersz. Pilnujcież wtedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew. Bo ja to wiem, że po odejściu moim wnijdą między was wilki okrutne, które trzodzie folgować nie będą, a z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Przetoż czujcie pomnąc, żem przez 3 lata w nocy i we dnie nie przestawał napominać ze łzami każdego z was. Apostoł Paweł szedł do Jerozolimy. On wiedział, co go tam czeka, bo i o tym były jego proroctwa. I my wiemy, że on potem po tych wszystkich przeżyciach był transportowany do Rzymu. I on już nie miał czasu wstąpić do Efezu, a w Efezie nauczał on przez 3 lata. I on teraz mówi, pilnujcie. I to jest obowiązkiem starszych, obowiązkiem biskupów, żeby pilnować, aby te najróżniejsze nauki, których u nas jest tak dużo, które się mnożą, żeby przed tym zachować, żeby bazować wyłącznie na Bożym Słowie. Jeśli chodzi o sprawę sekt, to chciałbym powiedzieć, że takie dane statystyczne podam tylko, jak to u nas w Polsce wygląda, żeby się zorientować, co, że my nie jesteśmy od tego zachowani. Według takiego rejestru w województwie katowickim zarejestrowanych jest już ponad 41 kościołów i związków wyznaniowych, a najwięcej jest wyznawców Buddy. Jak się tam, ja mam ten wykaz taki, ale to nie będę czytał. W każdym razie tego jest bardzo dużo. Jest pewien taki, troszeczkę to zostało przyhamowane, jeśli chodzi o nasz kraj, dlatego że kiedyś było 15 osób, wystarczyło, żeby jakąś taką grupę czy sektę zarejestrować. No wiadomo, że były po tym i różne nadużycia i tak dalej z tego tytułu. I teraz już musi być tam ponad 100, żeby można się zarejestrować, więc pewne takie przyhamowanie nastąpiło. Biuro Dokumentacji Ruchów Religijnych, Nowych Ruchów i Sekt w Łodzi podaje, że w Polsce istnieje ponad 300 różnych sekt już zarejestrowanych, niezależnie od tego, że są jeszcze mniejsze grupki. Na przykład w Niemczech, podaje jedno z czasopism, taką aktualną statystykę, jest ponad 600 sekt i związków wyznaniowych zarejestrowanych w Niemczech. A do końca 1994 roku było we Francji zarejestrowane 1500 sekt, a to zostało podane do oficjalnej wiadomości po trzecim tym zbiorowym mordzie i spaleniu ciał tych członków Świątyni Słońca. Nie wiem, czy to do was dotarło, czyście o tym słyszeli. W każdym razie wtedy się we Francji zainteresowano sektami, no bo takie zbiorowe samobójstwo miało miejsce i we Francji, i w tym kantonie szwajcarskim, w tym kantonie graniczącym z Francją. A więc to są liczby, które to są statystyki. W Polsce jest taki ośrodek do badań tych sekt, różnych sekt religijnych. To centrum jest w zasadzie w Krakowie, u dominikanów. Jeśli chodzi o Kościół katolicki, to ma dwóch takich znawców tych problemu sekt. Jeden to jest ksiądz profesor w Akademii Teologicznej, z Akademii Papieskiej, to jest ksiądz doktor Zwoliński, a drugim to jest ksiądz doktor Aleksander Posadzki, to jest jezuita. I chciałbym powiedzieć, że ten ksiądz i jeden i drugi wydał już bardzo dużo publikacji, szczególnie ten ksiądz Zwoliński, i on zna temat niewątpliwie, ale jeśli o niego chodzi, to jego nastawienie jest takie, że wszystko to, co jest poza Kościołem katolickim, jest sektą. Natomiast jeśli chodzi o księdza Zwolińskiego, to on mówi, że bracia protestanci do oceny sekt podchodzą nieco inaczej. Uważają, że jedynym miernikiem dla nich jest Słowo Boże, natomiast dla nas, członków Kościoła katolickiego, jest nauka pierwszych wieków naszych ojców, a więc 5 do 7 wiek, tak on podaje, a więc już tak troszeczkę delikatniej. Ja to podaję tak dla orientacji i chciałbym tylko powiedzieć jedno, że kiedyś czytałem taki list otwarty, który był umieszczony w przekroju. To był akurat taki okres, że tam w Krakowie były te targi ezoteryczne, te najróżniejsze praktyki. Tam był jakiś tam ten uzdrowiciel z Filipin, który bezkrwawe operacje robił. I taki list otwarty był jakiegoś pana z Rzeszowa, który pisze, że jak to jest możliwe, że w Krakowie, gdzie są takie dwa autorytety, wymienia tego księdza Zwolińskiego i Posadzkiego, że te rzeczy mają miejsce, to jest pogaństwo, to w ogóle to trudno, dlaczego się to dzieje, dlaczego oni są bierni i nic się temu nie przeciwstawia. Chciałbym powiedzieć, jedno sprawa to jest poznanie tego, co to jest, a drugie to jest zajęcie stanowiska nie tylko zajęcie stanowiska, ale trzeba i wtedy zadziałać. Gdy my popatrzymy na historię chrześcijaństwa, to chciałbym powiedzieć, że my wiemy, mam nadzieję, że na tyle znamy historię Kościoła, że nastąpił taki okres, to można powiedzieć zaraz, opisany jest w Dziejach Apostolskich, gdzie uczniów Pana Jezusa i szerzące się chrześcijaństwo Żydzi określili jako sektę. Żydzi określili chrześcijan, my wiemy, że chrześcijanie, że wierzący w Pana Jezusa w Antiochii zostali pierwsi określeni jako chrześcijanie. I my wiemy, że apostoł Paweł, jeszcze jako Saul, dysząc groźbą przeciwko ludziom tej sekty, tą drogą idących, on udał się do Damaszku, miał listy uwierzytelniające, żeby tych ludzi tą drogą idących, należących do tej sekty, żeby ich aresztować. Chciałbym powiedzieć, że spotkał się z Jezusem i jego życie się odmieniło. I teraz chciałbym tu z kolei dalej wskazać na to, że jeśli my się z czymś nowym spotykamy, to my mamy być tymi, którzy zwracają się do Bożego Słowa. I my mamy taki piękny przykład, jak z Tesaloniki przyszedł apostoł Paweł i Sylas do Berei, to my tam czytamy, że kiedy Paweł zaczął głosić, że Jezus jest Mesjaszem i on mówił o proroctwach Starego Testamentu, to w Berei jest napisane, a w Berei byli zacniejsi aniżeli ci w Tesalonice i oni czytali pisma i sprawdzali, czy tak się sprawa ma, jak to apostoł Paweł mówi. I widzimy jedno, że naszym autorytetem jest naszym obowiązkiem jest zwracanie się do tego autorytetu, jakim jest Słowo Boże. I teraz idąc dalej, ja nie ma czasu, żeby mówić o historii Kościoła za dużo, ale chciałbym powiedzieć, że w roku 323, kiedy cesarz Konstantyn wydał ten edykt, gdzie dawał chrześcijanom wolność, to wiemy, że potem w następstwie tego wszystkich, którzy byli, czyja władza tego religia, według tej maksymy, byli wszyscy chrzczeni i byli włączani siłą do Kościoła Powszechnego. Wtedy do Kościoła Powszechnego tak się nazywało. I wtedy powstało to nawet ta nazwa pagani, czyli poganie, bo było chrzczony, bo to był obowiązek, ale czcili dalej swoich bożków i jeśli by na to popatrzył, to oni tam, jakkolwiek Teodozjusz, ten następca, wydał zakaz składania jakichkolwiek ofiar, a jeśli by ktoś składał ofiary, to nawet mógł być karany śmiercią, więc ci mieszkańcy wsi, oni tam dali kadzili bożką i ta nazwa pagani z włoskiego, to wzięła się ta nazwa poganie, bo ten chrzest nic nie zmienił w życiu tych ludzi i ta religia chrześcijańska stała się tą religią panującą i więc wiadomo, kiedyś, jeśli ktoś się nie narodził na nowo, to w tych prześladowaniach, jakie były, się nie ostał, ale jeśli teraz wszyscy byli od góry do dołu chrzczeni, to wiadomo, że oni nic nie przeżyli, ich życie nie uległo zmianie. Jest taka religia, która dotarła do Polski, ja się już z tym spotkałem, szczególnie została sprowadzona od tych naszych szczególnie młodych ludzi, którzy byli na jakichś tam praktykach, czy na Kubie, czy w północnej części Ameryki Południowej. Tam jest taka religia, która się nazywa Santeria. Nie wiem, czyście już o tym słyszeli. Ja już spotkałem taką dziewczynę, która się w to zaangażowała. Taka była sytuacja w tym okresie, kiedy uprowadzano niewolników, czy łapano czarnych w Afryce i wożono do Ameryki, tam oni pracowali jako niewolnicy na plantacjach bawełny, to wiadomo, większość tych plantatorów to byli Hiszpanie, katolicy, więc oni chrzcili wszystkich na potęgę, to znaczy wszyscy musieli być ochrzczeni, jakkolwiek niewolnik, żeby panu się podoba, to on został ochrzczony i on te święta wszystkie święcił, tak jak Kościół katolicki święcił w tym czasie, ale do każdego święta katolickiego sobie jakiegoś bożka afrykańskiego dokładał i w ten sposób powstała ta religia, która się nazywa Santerią i ona ma ponad 1,5 miliona wyznawców. I jeśli chodzi o powstawanie grup religijnych czy nowych sekt, które przerodziły się w potężne religie, to my możemy sobie powiedzieć, że był Mahomet, my wszyscy wiemy o tym, to był, on utworzył naukę, która była takim zlepkiem pogaństwa, judaizmu i chrześcijaństwa, z każdej religii coś wybrał i on w czasie swojego życia nie był uznany, ale po jego śmierci my wiemy, że ta jego nauka się rozpowszechniła w tym Koranie, co jest wszystko napisane i w ciągu 80 lat oni zdobyli Syrię, Palestynę, Persję, Egipt, północną Afrykę i mówimy, że nawet weszli do Hiszpanii, tam jako Maurowie pod tą nazwą występowali. A więc można by powiedzieć, to co sobie jeden człowiek umyślił i za życia był wprost pogardzany i nawet musiał był czas uciekać, to jest cała historia, to on po jego śmierci ta nauka się zaczęła rozszerzać i my wiemy, ilu jest tych Mahometan, tych wyznawców proroka i jacy są agresywni i co się wszystko w tej dziedzinie dzieje. I to się zaczęło na pozór od takiej małej grupki, od sekty i to się przerodziło w taką potężną religię, która wiemy, że zagraża chrześcijaństwu i tak dalej. Jeśli chodzi o historię Kościoła, tylko wspomnę, że Kościół katolicki przez długi okres czasu, przez swoje nauczanie odchodził od czystej interpretacji, czystego przekazu Słowa Bożego i ta nauka Kościoła, która się nazywa sukcesją apostolską, to znaczy, że wszystko to, co tam zostanie postanowione przez tych głównych hierarchów Kościoła, to się wprowadza do nauki jako tradycję i tradycja stoi ponad Kościołem, ponad Biblią. Wiemy, że przeciwko temu przeciwstawił się dr Martin Luther, tak jak to było w owym czasie w zwyczaju. To było na początku XVI wieku. On przybił tam 95 tez, które umieścił na zamku, na drzwiach kościoła w Wittenberdze i to miało spowodować dyskusję i my wiemy, że to był początek reformacji. Ale chciałbym jeszcze przed tym powiedzieć, że powstał taki ruch religijny, bardzo ciekawy ruch, który ma dosyć dużo wyznawców, bo prawie 120 tysięcy we Włoszech, a to jest ruch, który nazywa się ruch Waldensów albo Albigensów. To była pierwsza sekta chrześcijańska, która powstała w ramach Kościoła Powszechnego na przełomie XII i XIII wieku. Ta sekta nazywa się, występuje pod nazwą Waldensów albo Albigensów. Chciałbym tyle powiedzieć, że jest ich ponad 120. Taki bogaty kupiec w Lyonie, dawniej Lugdun, się nazywało Piotr Waldus. On miał takie przeżycie, że jeden z jego przyjaciół, siedząc wokół stołu, przewrócił się i skończył życie. I ten Piotr Waldus się przeraził. A co by się ze mną stało, gdybym ja też w tym momencie umarł? Jaka by była moja przyszłość? I on od tego czasu, bogaty kupiec, zaczął studiować Boże Słowo. I studiując Boże Słowo, on doszedł do takiego stanu, że on sprzedał swój majątek, był bardzo bogaty i założył takie bractwo, braci lugduńskich się nazywało i on po dwóch rozsyłał i ci dwaj jako tacy misjonarze głosili czyste Słowo Boże według Pisma Świętego. Oczywiście chrzest wiary i tak dalej, to wszystko było praktykowane. I oni chodzili, działali przede wszystkim na terenie południowej Francji. W roku 1215 papież rzucił bulę, klątwę na tą grupę i taki Arnold Scito, on taką krucjatę poprowadził, że w jednym mieście to zamordował w ciągu kilku dni 20 tysięcy członków tej grupy. Oni znaleźli początkowo schronienie w mieście Albi i dlatego ich nazwano Albigensami, albo Waldensami, albo Albigensami. Potem oni w pierwszej połowie XIII wieku przeprowadzili się w góry Piemontu do Włoch. Są tam po dzień dzisiejszy, to są samodzielne gminy i one należą do Kościoła Zielonoświątkowego Włoskiego. Miałem już okazję też ich spotkać, a więc to była sekta, która powstała w kościele katolickim w oparciu o Boże Słowo. I dlatego, że ona powstała w oparciu o Boże Słowo, to ta sekta przetrwała i jak wiemy, pomimo tych licznych prześladowań, oni są dosyć liczebną grupą, z tym, że jeśli chodzi o życie, ogłoszenie Ewangelii, to oni głoszą czystą Ewangelię, opartą o Słowo Boże. No i poza tym prowadzą bardzo taki wzorowy tryb życia, także chociaż różnie się do nich odnoszą, wszyscy jednak z szacunkiem patrzą na ich zachowanie, na ich postępowanie, na życie rodzinne. A więc przetrwali do dnia dzisiejszego i są. Dlatego, chociaż to jest taka stara sekta, ja o nich wspominam. Chciałbym teraz jeszcze powiedzieć, że kiedy Luther wypisał te 95 swoich tez, to on to w takich pięciu punktach ujął: sola scriptura, sola Christus, solo verte, czy solo gratia i sola fide. To znaczy aktualnie jedynie Pismo Święte, jedynie Chrystus, jedynie Słowo, jedynie łaska, jedynie wiara. I zdawałoby się, że wszystko było najwspanialsze. No my wiemy, że Luther przetłumaczył Nowy Testament, będąc na zamku w Wartburgu. On się sprzeciwiał temu zakazowi, który był wydany przez tam Leona XII czy XI, który zakazał czytania Biblii, dlatego że czytanie Biblii było powodem powstawania sekt. Tak jest napisane, to w słowniku Ranera można zobaczyć, pod którym to tam jest numery nawet ten wydane przez papieża. I tam jest powiedziane, że przez czytanie Bożego Słowa powstają sekty. A teraz Luther mówi, że jedynie Pismo Święte jest aktualne, jedynie Chrystus, a więc nie Maria i tak dalej, jedynie Słowo, a zbawienie z łaski, a i jedynie przez wiarę. I chciałbym powiedzieć, że Luther przetłumaczył Pismo na najpierw Nowy Testament, a potem Stary Testament i to spowodowało zmianę, wielką zmianę. I można by powiedzieć, że wszystko układało się bardzo dobrze, ale potem zaczęły się trochę problemy. Luther obawiał się, że tych, którzy się nawrócą, będzie za mało. I on pewne rzeczy z Kościoła, z nauczania Kościoła zachował, a więc chrzest i jako chrzest, jako sakrament. Sam Luther powiedział, że jeśli by chrześcijanie byli tymi, którzy sami idą do chrztu, to by ich było bardzo mało. Co przez to powiedział on wyraźnie, gdyby sami mieli chodzić do chrztu. To znaczy przyjęcie chrztu wiary polega na tym, że człowiek sam decyduje już o własnych siłach i idzie do chrztu wiary. Natomiast Luther pozostawił to z Kościoła katolickiego, to pokropienie przez, tak jak się to odbywa, chrzest niemowląt. I chciałbym powiedzieć, że elektor brandenburski, elektor saski, który opiekował się Lutrem, to mu w pewnym momencie powiedział: doktorze, posuwasz się za daleko, bo on chciał według Słowa Bożego i dlatego on się zatrzymał i zatrzymał chrzest dzieci i tak dalej. No, zaczęły się problemy. I wtedy pojawił się również taki człowiek, który nawrócił się na kazanie Lutra, to był Kasper von Schwenkfeld i on był protestantem i on zaczął Lutrowi pokazywać, że ty pewnych rzeczy nie ma żadnych sakramentów ustanowionych w Słowie Bożym i tak dalej, oni się poróżnili. I ten właśnie Kasper von Schwenkfeld, to był hrabia, bardzo wpływowy człowiek, on założył zbory według wzoru prachrześcijaństwa. I to była taka grupa czy sekta, która się wyłoniła z kościoła protestanckiego i ona istnieje do dzisiejszego dnia w Szwajcarii. I oni się nazywają po niemiecku, bo to są w Szwajcarii Gemeinden für Urchristentum, a więc zbory według wzorów prachrześcijańskich, i tym założycielem tej sekty, tej grupy Lutergo, no tam, tam różnie się do niego odnosił. W każdym razie ten Schwenkfeld był bardzo taki korekt, mówił, nawrócił się przez usługę Lutra, przeciwko niemu nie występuje, ale chce się trzymać Słowa Bożego, i te zbory są w Szwajcarii i do dzisiejszego dnia należą jako jedno z czterech grup zielonoświątkowych do Kościoła Zielonoświątkowego Szwajcarii. A więc znowu na podstawie Bożego Słowa powstała, to był XVI wiek, powstała sekta, która jednak dlatego, że bazowała na Bożym Słowie, ona przetrwała. I to, ja to podaję, chociaż to są takie historyczne fakty, może nie wszystkich to interesuje, ale chciałbym przez to zwrócić uwagę na to, że wszystko to, co bazuje na Bożym Słowie, jaka by to nie była nazwa, tak jak tu jest zbory według wzorów prachrześcijańskich, one przetrwają. Jeśli my trzymamy się Słowa Bożego, to przetrwają te zbory. Ale jeśli my się czegoś innego trzymamy, no to wtedy to czy prędzej, czy później się to się no, zaginie, czy rozsypie, to zaniknie całkiem po prostu. Ja, ponieważ tutaj mamy w tym okresie, w jakim żyjemy, wiele tych różnych nauk, tych prądów, chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy zobowiązani do tego, aby wszystko to, co się pojawia, te wszystkie nowinki, ja sobie tu wypisałem tych grup i chciałbym każdą w miarę możliwości, chociaż krótko scharakteryzować, chciałbym zwrócić na jedno uwagę. Czy ta nauka, z którą my się spotykamy, jest zgodna ze Słowem Bożym, czy nie, to jest naszym obowiązkiem. I dlatego ważne jest, żebyśmy my znali Boże Słowo i znali całe Boże Słowo. Jest naprawdę taki problem i ten problem istniał za czasów Pana Jezusa i wcześniej. Ja tylko powiem takie miejsce Słowa Bożego, jak 53 rozdział Księgi Izajasza proroka, które najwięcej mówi o męce, o roli, jaką Pan Jezus odegrał, co wszystko przeszedł, będąc osądzony, ukrzyżowany, i to był Mesjasz. Najbardziej my wiemy, że takim mesjanistycznym prorokiem był Izajasz, on najwięcej cech Mesjasza podawał. I ten rozdział 53, że takie cierpienia spotkały Mesjasza, nie był nauczany w żydowstwie. Żydzi, nauczyciele żydowscy, wiadomo, że każdy chłopak żydowski musiał chodzić na nauczanie, oni pomijali ten 53 rozdział. Bo w ich wyobrażeniu Mesjasz to miał być ktoś tak wielki, potężny, że on znowu usamodzielni Izraela i doprowadzi do takiej świetności całego Izraela, jak to było za czasów króla Dawida czy Salomona. I oni tego nie uczyli. I można zauważyć na przykład w tej historii tych dwóch uczniów idących do Emaus, to tam jest powiedziane: a myśmy się spodziewali, że to, a to, a to będzie. Znamy to miejsce Słowa Bożego. A Pan Jezus, co im powiedział, wygłupi leniwego serca i zaczął im wykładać proroków. I dlatego, jeśli my pewnych rzeczy nie znamy, druga taka rzecz, która też występuje w Bożym Słowie, to jest to, gdzie jest powiedziane i w Księdze Izajasza, proroka są miejsca, i w Psalmach, gdzie jest powiedziane, że Pan będzie światłością dla pogan i że będzie przychodzi łaska, okres łaski dla pogan. My wiemy, że oni też to świadomie, ja to mam wynotowane wszystkie miejsca, które pomijali, bo to jest w naukach opisane, czego Żydzi nie nauczali, bo się z tym nie zgadzali ci nauczyciele. I w związku z tym, jak my wiemy, jak Piotr miał pójść do domu Korneliusza, to on był przed tym przygotowany przez to widzenie w domu Szymona Garbarza. Tam było powiedziane, co ja o czyściu nie przyjmuję za nieczyste. I potem tam na dole czekali ci posłańcy od Korneliusza i jeszcze to słyszy, ty idź z nimi nic nie wątpiąc. A Piotr przychodzi do Korneliusza i nie mówi dziękuję za zaproszenie, ale od razu zaczyna, wy wiecie, że się nie godzi Żydowi wejść między pogan i tak dalej. Takie było nastawienie, bo takie było nauczanie. Ja przez to tylko chciałbym na jedno zwrócić uwagę, że nauczanie, trzymanie się Bożego Słowa to jest podstawą dla nas. Jeśli my cokolwiek inaczej będziemy wykładać, czy cokolwiek inaczej interpretować, nie tak jak to jest w Słowie Bożym, to my zbłądzimy. Taka nauka, która tutaj na tym terenie się pojawia, tu w Wiśle, gdzie jesteśmy, co spowodowało taką straszną tragedię, podział, to jest nauka Norwegów, nauka samouświęceniowa. To jest nauka, która, nie wiem, czy... Nie pytałem ciebie, bracie, czyście z tym mieli do czynienia, ale tu nastąpiły podziały zborów, podziały rodzin z powodu tej nauki. I gdybyśmy, ja może w przerwie przeczytam, bo było, mamy takie opracowanie na temat tej nauki. Chciałbym powiedzieć, że ta nauka nazywa się samouświęceniowa. Po niemiecku, bo to z północy przyszło Selbstheiligungsbewegung albo Self-Sanctification-Teaching. A więc nauka samouświęceniowa. My się sami mamy uświęcać. A gdy my popatrzymy do Słowa Bożego, to my czytamy, a sam Bóg pokoju niech was poświęci. Poświęcenie to jest dziełem Bożym w nas, ale my sami siebie uświęcić nie potrafimy, nie możemy. W liście do Tesalonicenzów pisze apostoł Paweł w 5 rozdziale takie słowa, a sam Bóg pokoju niech was zupełnie poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało nie będą bez nagany na dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowane. Tu jest napisane, a sam Bóg pokoju niech was zupełnie poświęci. A tu jest, pojawił się taki ruch na terenie naszym, który nazywa się ruchem samouświęceniowym. I ten ruch, ci bracia, no trudno, mówię bracia, ci, którzy przyszli z tą nauką, przyszli bardzo skromnie ubrani i tak dalej i mówili, że należy dążyć do uświęcenia i oni powołują się na to, co jest napisane w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale. I my czytamy w tym rozdziale, jest powiedziane tak, 14 wiersz, pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Panu. I jest powiedziane, dążcie do poświęcenia albo do uświęcenia. Dążcie do tego, ale to uświęcenie jest Bożym dziełem. Skąd się ten ruch wziął, jak to tutaj do nas dotarło? John Schmidt, norweski rybak, w wojsku był kanonierem, kiedy, tak przynajmniej ta historia pisze, bo ją trochę przestudiowałem, opisuje, że po kolejnym połowie na morzu, gdy wyszedł ze swojej łodzi na brzeg, oświeciła go taka jasna postać, która mu powiedziała, że apostoł Paweł pewne rzeczy przeoczył, pewne rzeczy zaniedbał i ty musisz je w nauczaniu swoim wprowadzić. No już jak ktoś coś takiego mówi, to od razu chciałbym powiedzieć, że to jest herezja. Każdemu z nas się to nasunie, ale niestety nie tak do tego podeszli nasi bracia, którzy no, są i tu na tym terenie. Ten Schmidt Stąd od jego jako założyciela ta religia się nazywa, albo też ten ruch nazywa się ruchem norweskim, albo ruchem Schmidtianie się nazywają, ruchem Schmidta. I on zaraz na początku swojej działalności wydał taką książkę, taką broszurę programową pod tytułem 70 dróg do nieba. No, każdy z nas wie, że jest jedna droga, a tą drogą jest Jezus Chrystus. Ale on taką książkę napisał i tą książkę tutaj przywieźli i tutaj taka grupka przetłumaczyła to na język polski, ale oni tego nie dawali, bo każdy, kto troszeczkę ma, tak czuwa i przestrzega Bożego Słowa, widzi, że to jest nieprawda. I tam są dary Ducha Świętego, tam są owoce Ducha Świętego, tam jest napisane, że kobieta przez rodzenie dzieci będzie zbawiona. No 70 tych pozycji jest, ja to mam, bo religioznawstwem się interesuję, więc to tam wszystko jest wprost, jak można tym uwierzyć, dziwię się. No niestety to bardzo tutaj wiele osób pociągnęło. Oni bardzo na zewnątrz żyją jakoby bardzo skromnie. Dziewczyny się ubierają na czepki i co najmniej sukienkę do pół łydek. No i kobiety, no osoby, to znaczy rodziny, takie dwoje, troje dzieci, to jest wstyd, bo tam 10-12 to jest normalne, nie? Ale to nie tylko te pierwsze rzeczy, które oni głoszą, ale następne to te, że Pan Jezus miał grzech w ciele. Chciałbym powiedzieć, że to jest straszna rzecz i oni tego nauczają i że był w grzechu poczęty. Oni tego jak przyszli od razu nie mówili, ale na tych kursach dla tych młodych, na tych różnych konferencjach oni zaczęli o tym mówić i oni nauczają, że ten grzech Pan Jezus pokonał, będąc na krzyżu Golgoty. A więc według nauki następca tego Schmidta, to Aslaksen, on tu był wielokrotnie i tu w Wiśle Malince, i w Cieszynie, tu w zborach był, tupał nogą, on prowadzi święte życie i on mówił, że każdy z nas musi być tak jak rzeźnik w Starym Testamencie, to znaczy, przepraszam, rzeźnik, tak jak kapłan zabijał te owce, to bydło ofiarne, że tak my musimy zarzynać na co dzień grzech w ciele, bo my też musimy coś uczynić. Bardzo się naraziłem w swoim czasie, jak na konferencji na temat tych różnych ruchów. No, każdy miał swój dział, ja miałem opracowany ten ruch samouświęceniowy i mówił o tym, że on miał, że nauczają tego, że ma grzech w ciele. Ja zresztą to tutaj mam tam punkt po punkcie z tych ich publikacji wynotowane, bo jeśli my coś mówimy, to proszę bardzo, pokaż mi to, skąd się to bierze. I tam są właśnie napisane te rzeczy, że my też musimy coś uczynić. Jeśli ktoś uważa w swoim nauczaniu, że ofiara dokonana na krzyżu Golgoty nie wystarcza, że my też musimy coś uczynić, to na pozór tak można, jakbyśmy powiedzieli, według porównali ze Słowa Bożego, to od razu zauważamy, że ta ofiara raz na zawsze została dokonana. Ale oni nauczają, że to nie wystarczy. I jeśli my coś musimy jeszcze dodać, to my występujemy anty tej doskonałej ofierze Jezusa Chrystusa. I to jest antychrystusowy duch. Ale niestety te zewnętrzne sprawy i tak dalej, które też odgrywają rolę, pieniądze i tam to, co się tutaj na tym terenie działo, to chciałbym powiedzieć, to ludzi pociąga. I można powiedzieć, że ten ruch nie powinien w ogóle się rozwijać, gdybyśmy to bazowali na podstawie, sprawdzali na podstawie Bożego Słowa. A niestety ten ruch się szerzy. I to już jest i w Australii, no w Związku Radzieckim, tu taka centrala jest w Wiśle, która wysyłać swoich misjonarzy tam do dawnego Związku Radzieckiego i oni mają swoje takie centra. Jedno jest Wetzenhöfe, to jest w Niemczech. To jest taki ośrodek, salon konferencyjny na 1000 osób, a drugi jest w Brunstedt w Norwegii i oni urządzają takie konferencje, zapraszają, pokazują wzorcowe rodziny, 10-12 dzieci, nawet więcej i oni przez pomoc finansową, na przykład dla takich wielodzietnych rodzin, co ma miejsce w Rumunii, to oni wprowadzili tą naukę i wprowadzili ogromne podziały już nie tylko w zborach, ale w rodzinach. I ta nauka Norwegów samouświęceniowa jest nauką, która ciągle jeszcze tutaj ma miejsce. I można powiedzieć jeszcze to, że nastąpił podział w tej nauce i tu, ale podział również w tym kierownictwie, które jest w Wetzenhöfe w Niemczech. No, ale że ani jedna, ani druga grupa nie zwróciła się do samego Pana z prośbą o przebaczenie za to, że odeszli od Bożego Słowa. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że na tym terenie to spowodowało wiele szkody, dlatego że tutaj, no, tu jest taki, jak mówią religioznawcy, konglomerat wyznań i jeden drugiego obserwuje, te więzy rodzinne i tak dalej. Tu wszyscy o wszystkich wiedzą i teraz tu te podziały, ten chodzi tu, ten chodzi tu, to spowodowało wielką ujmę dla Bożej sprawy ze strony nas. Mi bardzo przykro się o tym mówi, dlatego że ci bracia, którzy w tym ruchu są, to są moi rówieśnicy z młodości i my nie mamy możliwości rozmowy.